Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Wyzwania przed transportem kolejowym w Polsce. Gdzie są wąskie gardła? Jak rozwiązać problemy? Wyścig po polski atom. Stanęła do niego również Korea Południowa. Na ile dziś jesteśmy w sytuacji, że możemy dyktować warunki i trafi do nas rzeczywiście najlepsza oferta budowy pierwszej elektrowni atomowej? Podywagujemy też nieco o przyszłości stóp procentowych. Według ekonomistów z Polskiego Instytutu Ekonomicznego w tym miesiącu może dojść do ostatniej już podwyżki stóp procentowych. Na ile rzeczywiście tak może się stać? O tym wszystkim postaramy się porozmawiać już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. A w studio goście Jaromir Falandysz, wiceprezes Lotos Kolej, i Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zanim o wyzwaniach przed transportem kolejowym w Polsce, no to dzisiaj 1 lipca, czyli zmiany podatkowe wchodzą w życie. Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która między innymi obniża niższą stawkę podatkową z 17 do 12%. Wraca preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach sprzed 2022 roku, czyli tego wyższą 32-procentową stawkę zapłacą osoby, których dochody przekroczą 120 tysięcy złotych. Jak i czy te zmiany odczujemy w naszych kieszeniach?
Oczywiście, że odczujemy.
Maciej Wośko.
No, powiedzmy szczerze, no, zejście z podatku, głównego podatku, który płacimy wszyscy, z podatku dochodowego z 17 do 12%, no to jest rzecz rzeczywiście, o której możemy wprost powiedzieć, tak, to jest obniżenie podatków. To, co odczujemy również, to niestety, i trzeba się z tym liczyć, wciąż dość skomplikowany albo jeszcze bardziej skomplikowany system ulg, odliczeń i różnych sposobów na rozliczenie podatkowe w tym roku, bo to jest jednak połowa roku podatkowego i zmiana wchodzi w połowie roku podatkowego. Wydaje mi się więc, że duże znaczenie będą miały jednak pod koniec roku, czy na początku przyszłego roku, w momencie, kiedy będziemy rozliczali podatki za ten rok, porady doradców podatkowych. I tu powiedziałbym, warto chyba rozejrzeć się, czy nie mamy w okolicy jakiegoś biura doradztwa podatkowego, które mogłoby nam trochę po prostu pomóc, bez względu na to, czy jesteśmy zwykłym podatnikiem, czy prowadzimy działalność gospodarczą. To tu szczególnie chyba jednak nie unikniemy rozmowy z księgowym, doświadczonym księgowym, bo to są jednak ludzie, którzy siedzą w tych zmianach, śledzą je bardzo uważnie, więc doradzałbym w tym roku próbę takiego znalezienia pomocy i wsparcia w rozliczeniu podatkowym.
Jaromir Falandysz.
No akurat ta nowelizacja, która wchodzi w życie 1 lipca, trochę upraszcza ten system. Likwidowana jest dosyć skomplikowana ulga dla klasy średniej. Obniżany jest ten pierwszy próg podatkowy z 17 do 12%. Od wielu lat mamy też ten przyjazny system informatyczny, w którym Urząd Skarbowy sam rozlicza nas podatek, gdzie możemy
właśnie,
go tylko
odrzucić jak to
lub
wyglądało.
Zatwierdzić. Więc myślę, że nie będzie tak źle, ale oczywiście, gdy ktoś ma jakąś bardziej skomplikowaną sytuację podatkową, kilka źródeł dochodu, różne ulgi, odliczenia, to tam konsultacja z fachowcem nie zaszkodzi. Ja się cieszę oczywiście z tego uproszczenia, to będzie mniej pracy dla wszystkich służb kadrowo-księgowych, które muszą te zaliczki na podatki dochodowe płacić, potem je rozliczać, więc każde uproszczenie sprawia, że tej pracy jest trochę mniej.
No jedno jest pewne, księgowe dobrze zarobią, są bardzo poszukiwaną grupą zawodową w tej chwili na rynku pracy, także no, jedna grupa na pewno będzie bardzo, bardzo zadowolona. Zmieniamy temat. Napad Rosji na Ukrainę pozmieniał trasy i sposoby dostaw ukraińskich towarów, zboże, stal, oleje. Do tego dochodzi kwestia przerwanych łańcuchów dostaw z powodu pandemii. Nadal gdzieś to jeszcze odczuwamy i cały czas nie wiadomo, co się w Chinach będzie działo, bo Chińczycy dalej zapowiadają, że jak przyjdą nowe, pojawią się nowe przypadki COVID-u, to dalej dalej będą stosować tą swoją restrykcyjną politykę, więc przed nami być może nadal będą problemy. No i właśnie, jakie wyzwania przed transportem kolejowym w Polsce, bo w całej tej sytuacji, no, dużo obowiązków spadło na transport właśnie kolejowy.
Tak, my w pierwszym półroczu, no, mieliśmy dużą zmianę, jeżeli chodzi o relacje, w których jeździmy. Te wszystkie relacje, które były najbardziej rozwojowe i popularne przed wojną na Ukrainie, czyli Nowy Jedwabny Szlak, który szedł przez Rosję, Białoruś i u nas w terminalu w Małaszewiczach, na granicy z Białorusią, dalej na zachód Europy, tam bardzo spadły przewozy, a bardzo, bardzo mocno wzrosły wolumeny towarów przewożonych z Ukrainy i do Ukrainy. W tamtym kierunku wozimy paliwa. Jak wiemy, już Rosjanie zbombardowali prawie wszystkie instalacje rafineryjne czy magazynowe, jeżeli chodzi o paliwa płynne na Ukrainie. Ukraina jest całkowicie zależna od importu, głównie z Polski. No i staramy się możliwie dużo tych produktów, które Ukraina eksportuje, wywieźć, których nie da się wywieźć przez porty czarnomorskie, przede wszystkim w Odessie. Zboże, olej słonecznikowy, wszystkie to, o których pani wspominała.
No. A gdzie są wąskie gardła? Bo wiadomo, że jak tych towarów nagle przybywa, obowiązków przybywa, nie da się tego wszystkiego przewieźć w krótkim czasie, a z tego co wiem, tylko w czerwcu państwo przewieźliście około 100 ton towarów.
Tak, 100 tysięcy ton
towarów. 100 tysięcy, przepraszam.
Oczywiście,
tak.
I myślę, że dopiero się rozpędzamy. Ale wąskich gardłów na polskich szlakach kolejowych jest bardzo dużo. Tam jest dużo programów inwestycyjnych, które realizuje PKP, Polskie Linie Kolejowe. Jest około 250 zamknięć na polskich torach. Każde takie zamknięcie to jest jakiś skomplikowany objazd lub długotrwały postój. Do niedawna też duży problem był z obsługą portu w Gdańsku, ale 15 czerwca zakończyła się olbrzymia inwestycja we wszystkie stacje, które obsługują gdański port. To jest przede wszystkim stacja Gdański Port Północny, gdzie teraz jest 26 w pełni zelektryfikowanych torów zdawczo-odbiorczych o długości 750 metrów. To wiem, że technikalia, które może słuchacze nie do końca interesują, ale dla kolejarzy to jest
oczywiste,
że to dużo znaczy, bo będziemy mogli...
długie składy.
Tak, stacja będzie mogła przyjąć dłuższe składy, które naraz przewiozą więcej ładunków i wolumeny, które będą mogły na kolej być przeładowywane ze statków, wielokrotnie wzrosną.
Inwestycje w infrastrukturę kolejową też u nas powinny chyba przyspieszyć w tej sytuacji, bo chyba nikt się nie spodziewał, że ta kolej będzie w pewnym momencie aż tak bardzo potrzebna, i to kolej towarowa.
Już od jakiegoś czasu mówię o tym, że logistyka tak naprawdę, kto wygra wojnę o logistykę w Europie, ten wygra gospodarkę, bo to jest ten element bardzo często niedoceniany w naszych rozmowach, czy w takich dyskusjach na temat gospodarki, ale tak naprawdę to logistyka staje się tym i transport staje się tym głównym elementem gry, co bardzo wyraźnie odczuliśmy podczas pandemii, podczas lockdownu. Znaczy to właśnie tam rozgrywała się ta najcięższa bitwa. Dzisiaj szczególnie ważny staje się ten element, ponieważ, jak usłyszeliśmy wczoraj od Jensa Stoltenberga, szefa NATO, to transport zboża na przykład z Ukrainy, czyli ominięcie portów czarnomorskich, ukraińskich i przeniesienie tego transportu zboża, a więc żywności do portów bałtyckich, staje się operacją militarną tak naprawdę, więc jesteśmy jeszcze w nowej fazie zupełnie tej bitwy logistycznej. Polska od dobrych kilku lat, mam wrażenie, i polskie firmy, i PKP Cargo, i Lotos Koleje doskonale wiedzą i widzą ten potencjał rozwijającego się rynku, i widzi go też infrastruktura, czyli Ministerstwo Infrastruktury, ale takie inwestycje jak choćby te sławne szprychy do CPK, one mają też ten element transportowy, towarowy. To jest bardzo ważne. No, mieliśmy okazję raptem tydzień czy dwa tygodnie temu rozmawiać z panem ministrem Horałą o też tutaj rozwiązaniach związanych z dostępem kolejowym do portów. To wąskie gardło w Trójmieście to jest Zajączkowo-Tczewskie, i tam ten moment, kiedy wszystkie
składy
zatrzymują i czekają tak naprawdę na wjazd do Trójmiasta. to ma zostać rozwiązane. Zresztą ta inwestycja, o której pan prezes mówił, też poniekąd rozwiązuje ten problem. Ale to, co myślę ważne, to, no, tak jak mówię, docenienie i zauważenie tego potężnego potencjału gospodarczego, jaki jest w transporcie i w transporcie intermodalnym, bo dzisiaj rzecz, o której jeszcze kilka lat temu mówiliśmy o jako pewnym no, nowum, jakiejś nowince takiej, dzisiaj właściwie na transporcie intermodalnym opiera się cała logistyka. Tu jeszcze dochodzi w przypadku Lotos Kolej transport paliw, który też, tak jak widzimy, dzisiaj staje się kluczowym elementem gry gospodarczej.
No właśnie, a tu jest kwestia jeszcze udrożenia tras przewozowych przez samo miasto, bo nie zawsze można te niebezpieczne towary przewozić w tym momencie, w którym się pociąg mija z pociągiem osobowym. Tutaj są jakieś takie poważniejsze rzeczy do zmiany i nad tym wszystkim trwają prace. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Niemniej jednak jeszcze pewnie by się przydał transport rzeczny, ale nie da się wszystkiego jednocześnie zrobić, bo znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że właściwie wszystkie inwestycje, o których przez lata mówiliśmy, nagle w tym momencie by się przydały, ale trzeba z czegoś wybierać. Wracając jeszcze do tych przewozów, że tylko w czerwcu przewieziono ponad 100 tysięcy ton towarów przez samą kolej Lotos. Jakie szanse, że uda się zwiększyć, panie prezesie?
Myślę, że na pewno, na pewno uda się zwiększyć. Ja myślę, że takim optimum by było, gdybyśmy wozili ćwierć miliona ton towarów i na Ukrainę miesięcznie.
A w jakim czasie jest szansa, że można to osiągnąć?
Jeszcze latem.
Jeszcze. O, no to bardzo szybko. No to w takim razie trzymamy kciuki. To teraz troszkę o energetyce. Trwa wyścig po polski atom. Stanęła do niego również Korea Południowa. W grze są Amerykanie, są także Francuzi. No i właśnie, na ile my jesteśmy dzisiaj w dobrej sytuacji, że możemy przebierać w tych ofertach, czy coś nas ogranicza, co możemy zrobić, żeby też wybrać tą najlepszą? No bo z jednej strony, gdybym ja miała wybierać, z pewnością wybrałabym Koreańczyków ze względu na bardzo zaawansowaną technologię. Z drugiej strony mamy ofertę amerykańską, a tutaj to już jest polityka w tle, także obronna i to z punktu widzenia strategii bezpieczeństwa państwa bardzo ważny oferent. Co my możemy zrobić?
Przy tak potężnych inwestycjach, rozłożonych tak naprawdę na lata, bo pamiętajmy, że to poza samym wybudowaniem instalacji jądrowej, to jest później utrzymanie też w gotowości i w działalności elektrowni. I to jest z reguły kontrakt wiązany. Z Koreańczykami współpracujemy już przy dużym projekcie, czyli przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym. I czy on jest partnerem strategicznym, więc ta ścieżka do Korei Południowej jest już wydreptana. Natomiast no, przyznaję, że rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o sprawy związane z obecnością amerykańskich wojsk w Polsce, współpracą ze Stanami Zjednoczonymi, no to nagle ta współpraca z amerykańskimi firmami rzeczywiście nabiera jeszcze dodatkowego waloru, dodatkowej wartości, trzeba to jasno powiedzieć, więc wydaje mi się, że jeśli moglibyśmy spodziewać się, no to dzisiaj w grze rzeczywiście są Koreańczycy i Amerykanie. Francuzi tam oczywiście cały czas próbują się też jako europejski koncern i producent. Padła taka nawet w którymś momencie propozycja w stronę Unii Europejskiej. To przeznaczcie dużą część tych środków, które miały, czy mają pójść do Polski właśnie na budowę, a my w zamian za to weźmiemy europejską firmę. To są tego typu rozmowy i tego typu gry gospodarcze. To zawsze gdzieś ten offset i ta część polityczna również ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w kontekście tak dużych, no i tak jak powiedziałem, wieloletnich, czy rozłożonych na dziesięciolecia inwestycji, które zwiążą nas z jakimś konkretnym z jakąś konkretną firmą, z jakimś konkretnym producentem, ale w związku też z tym, z bardzo konkretnym krajem.
Mhm. Tutaj ja myślę, że zapotrzebowanie na czyste źródła energii, jeszcze takie sterowalne, nieemisyjne w Polsce jest tak duże, że tu jest miejsce i dla Koreańczyków, i dla Amerykanów. No my potrzebujemy kilkanaście gigawatów pewnie pod koniec lat 30. Z wyprodukowanej energii z atomu, więc to myślę, że tutaj dla każdego jest miejsce. No niestety to jest bardzo długotrwały proces, nie szybki. Tu popełniono też w historii naszej wiele błędów. W 90 roku podjęto decyzję o zaprzestaniu budowy elektrowni w Żarnowcu. No, dzisiaj wiemy, jak bardzo zła była to decyzja, to był wielki błąd.
No, tu bym dyskutował, bo dzisiaj mielibyśmy elektrownię opartą o technologię radziecką.
Czarnobylską, jeszcze może.
I mielibyśmy, związani bylibyśmy technologicznie
z Rosjanami.
Obawiam się, że moglibyśmy mieć spory
problem.
To jest
trochę mit. Trzeba pamiętać, że z 4 reaktorów, które już były w Żarnowcu gotowe, 2 zezłomowano, ale 1 sprzedano Finom i on tam pracuje do dziś i produkuje w Finlandii energię elektryczną bezawaryjnie i bezproblemowo. I to nie był reaktor RMBK 1000, który był w elektrowni w Czarnobylu. To był bezpieczny, nowoczesny reaktor jądrowy. Więc myślę, że mielibyśmy przede wszystkim całe zaplecze technologiczne, przemysł, kadry, wyszkolonych ludzi, którzy wiedzą, jak takie elektrownie funkcjonują, jak je obsługiwać, eksploatować. No, dzisiaj byłoby dużo łatwiej. A tak, w 2020 roku mieliśmy cenę energii elektrycznej około 250-300 zł, a dzisiaj kontrakt na towarowej giełdzie energii na 1 MWh energii elektrycznej z dostawą w 2023 roku, to już jest 1200 zł.
Ale stąd bierze się inflacja. Wrażenie, że co do potrzeby budowy elektrowni jądrowej w Polsce, właściwie tego sporu już nie ma.
Jest nawet przyzwolenie lokalnych społeczności.
Dokładnie.
Nawet chcą, żeby ta elektrownia
powstała. Elektrownia musi powstać, potrzebujemy jej. Lokalne społeczności też już są za. Pozostaje tak naprawdę właśnie pytanie o wybór partnera strategicznego i firm, które będą to robiły. Pamiętajmy też, że przy mniejszych reaktorach SMR już w tej chwili są podpisywane partnerskie umowy, między innymi właśnie przede wszystkim z amerykańskimi firmami. Raptem kilka dni temu Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, polecał, czy mówił o dużym potencjale firmy, z którą KGHM ma podpisaną umowę partnerską.
No ja tylko trzymając się tej koreańskiej propozycji powiem, że Koreańczycy poinformowali, że byliby w stanie wybudować pierwszy reaktor w 4 lata. No to tempo byłoby rekordowe.
Zobaczymy. Udowodnione, bo oni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w tym tempie wybudowali 2 reaktory, więc jak się chce, to się da.
A jakby jeszcze szedł za tym transfer technologii, chociaż są takie opinie, że jest szansa, że się z Amerykanami dogadają w sprawie budowy polskiej elektrowni, więc być może jeszcze wszystko się skończy się na pewno dobrze. Na koniec jeszcze o pieniądzach troszkę porozmawiamy. Rada Polityki Pieniężnej w tym miesiącu zakończy cykl podwyżek stóp procentowych. Uważają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego i dodają, że pierwsze obniżki stóp będą w 3 kwartale przyszłego roku. A dzisiaj się dowiemy, GUS poda szacunkowe dane ze wzrostu inflacji w czerwcu. Na ile możliwe panów zdaniem, że ta obniżka lipcowa byłaby ostatnią?
Podwyżka lipcowa.
Podwyżka, powiedziałam obniżka, to życzeniowe.
No, jeżeli ja słyszę dzisiaj, że ktoś spodziewa się albo prognozuje zarówno poziom inflacji do końca roku, jak i decyzję Rady Polityki Pieniężnej, to myślę sobie, rozumiem, że była dobra kawa i tam tych fusów się dosyć sporo nazbierało, bo dzisiaj nikt z nas nie wie i właściwie ekonomiści na całym świecie, bo to nie tylko przecież w Polsce, ale na całym świecie głowią się, co zrobić, ale też głowią się nad tym, jak prognozować, gdzie szukać tych sposobów na znalezienie odpowiedzi na pytanie, co się wydarzy. I teraz wiemy, że spodziewamy się podwyżki jeszcze kolejnej, na pewno w lipcu. Czy będą kolejne? Ja przyznam, nie wiem. Chociaż coraz głośniej słyszymy, również od członków Rady Polityki Pieniężnej, że dalsze podnoszenie stóp procentowych może doprowadzić do spowolnienia, czyli do mniejszego wzrostu PKB i wpłynąć na ten wynik, równocześnie nie zmniejszając inflacji, czyli to byłoby przeciwskuteczne dalsze podnoszenie, no ale równocześnie mamy sytuację za granicą, Szwajcaria, która też ni stąd, ni zowąd, bez ostrzeżenia podnosi nagle stopy procentowe ku zaskoczeniu Europejskiego Banku Centralnego. Czesi bodajże też dosyć, Węgrzy, którzy bardzo wysoko podnieśli, też nikt się tego nie spodziewał, więc no, musimy zdać się rzeczywiście, to jest taka sytuacja, zdać się na decyzję Rady Polityki Pieniężnej i trochę oddać im to prawo decydowania, co się wydarzy, zakładając, że rzeczywiście Narodowy Bank Polski i członkowie Rady Polityki Pieniężnej mają dostęp do znacznie szerszych, lepszych, głębszych analiz całego rynku i tego, co i tych prognoz, których możemy się spodziewać.
Mm-hmm. No ja się zgadzam, że prognozowanie to jest bardzo trudna sztuka, szczególnie jeżeli dotyczy przyszłości, więc bym się nie podejmował, natomiast...
Tak nieprzewidywalne jak obecnie.
Natomiast są pewne sygnały mówiące o tym, że być może szczyt inflacji właśnie następuje. Bardzo wyraźnie w ostatnim miesiącu potaniało część surowców, miedź, ruda żelaza, stal, więc być może to już rynek przewiduje pewną recesję lub mocne spowolnienie gospodarcze i to przyczyni się do obniżki cen. Niestety zupełnie tego nie widać jeszcze na wszystkich surowcach energetycznych. Węgiel, ropa naftowa ciągle pozostają bardzo drogie, gaz, no i później przez to energia elektryczna czy ceny ogrzewania.
A jeszcze cały czas nie wiemy, co się może wydarzyć w związku z napadem Rosji na Ukrainę i jak potoczą się dalej losy tej wojny. Dzisiaj mamy poznać szybki szacunek inflacji. Ekonomista z PKO BP i tutaj znowuż projekcja uważa, że inflacja wzrosła o 15,6%. W maju było to, przypomnę, 13,9%. Panowie pokuszą się o dywagację, bo ile mogła wzrosnąć czerwcowa inflacja?
Ja bym się rzeczywiście trzymał tych 15%. Zresztą czerwiec, lipiec, sierpień to nie są dobre miesiące dla inflacji. To są raczej miesiące proinflacyjne, bo są wakacje i wydajemy chętniej i więcej. Znaczy, jadąc na wakacje, trochę ten portfel nam trochę luźniej traktujemy wydawanie. I to niestety napędza tą konsumpcję i inflację w handlu i w usługach. Więc no, spodziewałbym się 15%. I przyznam, no, nie prognozowałbym jakiegoś, że to już jest ten szczyt. Zobaczymy. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ani prezesowi Narodowego Banku Polskiego, ani członkom Rady Polityki Pieniężnej, nawet nie to, że nie wypada, ale oni nie mogą powiedzieć, że o tak, spodziewamy się jeszcze wyższej inflacji jesienią. Natomiast no, ja to nie byłbym aż takim optymistą, że to już za nami. Kryzys jednak trwa i cały czas będziemy odczuwać jego skutki.
I pół minuty dla pana wiceprezesa.
No, ja się zgadzam, że prognozowanie w obecnej sytuacji to jest wręcz niemożliwe. Tym bardziej, że mamy taką sytuację polityczną, jaką mamy. Putin może podjąć decyzję o kompletnym odcięciu gazu od Europy i znowu ceny gazu pójdą o 100-200% w górę. Inflacja będzie nie 15, a 20%, więc obecnie to jest kompletnie nieprzewidywalne.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Jaromir Falandysz, wiceprezes Lotos Kolej, Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Audycję realizowała Kasia Piekło, obecnie Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia. Spokojnego, udanego weekendu.
Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.